Ура! Инфа! И!
Czym się pan zajmuje?
Demografią.
Interesuje pana taka rzecz jak statystyka tego zwariowanego gatunku, jakim jest człowiek? Interesuje mnie ogromnie. Gorzej, że nie potrafię nic sensownego na ten temat napisać, a już dawno powinienem. Koledzy z uniwersytetu mają już konspekty prac doktorskich, a ja ciągle nic. Za to pan świetnie tańczy. Słucham? Świetnie pan tańczy. I obrót. I jeszcze jeden. Pani też nie najgorzej daje sobie radę. Nie najgorzej? Proszę pamiętać o swoich portugalskich korzeniach. Od południowców tu na wschodzie oczekujemy znacznie więcej. Koniecznie muszę pani pokazać wszystko, co Warszawa ma najlepszego. Chciałby pan? Obowiązkowo. Nikt inny nie dotrzyma pani kroku. W takim razie może jutro. Późnym popołudniem? Z przyjemnością. 16? Wyśmienicie gdzie? Przed wejściem do Ogrodu Saskiego. Wie pani, gdzie to jest? Wydaje mi się, że tak. Wielki park w niedalekiej odległości od Starego Miasta. Trafi pani, na pewno. Mogę pana o coś zapytać? Pod warunkiem, że ja będę mógł potem również zadać pytanie. Oczywiście. Słucham. Ile pan ma lat? 25. Dlaczego pani pyta? Bo wydaje mi się pan taki dojrzały. Ale pańska twarz zdradza jeszcze młodzieńczość. Proszę, pana kolej. Niech pan pyta. Czy będziemy mogli spotkać się także pojutrze? Bardzo bym chciała.
Jan Karski. W roli tytułowej Jakub Gierszał. Scenariusz i reżyseria Krzysztof Czeczot. Czyta Wojciech Malajkat.
Policja, proszę otworzyć.
Która jest godzina? Co się stało?
Jan Kozielewski?
Tak.
Janek? Wszystko w porządku?
Tak, 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 to do mnie.
Dzień dobry, panie komendancie. Przodownik Wasilewski.
W porządku, dajcie spokój.
Podporucznik artylerii Jan Romuald Kozielewski, urodzony 24 czerwca 1914 roku w Łodzi, otrzymuje rozkaz stawienia się na dworcu głównym Warszawa o godzinie 6.30. Która jest godzina?
2.30.
Miejsce przydzielenia pułk kawalerii Oświęcim. Winny niezgłoszenia się do czynnej służby wojskowej w myśl niniejszego obwieszczenia będzie ukarany według przepisów kodeksu karnego wojskowego przewidującego, zależnie od kwalifikacji czynu, karę pozbawienia wolności do więzienia bezterminowego włącznie lub karę śmierci. 23 sierpnia 1939 roku.
Panie komendancie, czy ja mogę już odejść? Mam jeszcze sporo...
Tak, tak, oczywiście, możecie iść. Dziękuję.
Do widzenia.
Ogłosili mobilizację.
Nie miałeś wcześniej żadnych przecieków?
Nie. Ja jestem komendantem policji, a nie oficerem wojska. Mówiło się o tym, ale dość nieśmiało. A teraz, kiedy według umów międzynarodowych nie możemy przeprowadzić oficjalnej mobilizacji, zbierają tylko oficerów. Mądrze myśli prezydent Mościcki. Nie minie miesiąc, jak do nas wrócisz. Chcą was zgromadzić przy niemieckiej granicy, żeby pokazać Hitlerowi, jaką siłą dysponuje polska armia. A robią to po cichu, żeby nie prowokować Hitlera. Idź. Prześpij się jeszcze. Przed tobą długa droga.
Nie no, przecież ja nie zasnę. Marian, mam do ciebie wielką sprawę.
Mów.
Umówiłem się na jutro w Saskim z córką ambasadora Portugalii Helendy Sousa Mendes. Napiszę list. Zaniesiesz?
Oczywiście.
O 4:00.
O 4:00, dobrze.
A nie zapomnisz?
Janek, nie denerwuj się. Nie jedziesz na Syberię, tylko 300 kilometrów na zachód. Wszystko będzie w porządku. Idź. Pisz list. Ja przygotuję ci coś na podróż i jakieś ubranie.
Dziękuję. No dobra, daj mi chwilę.
Na dworcu kolejowym wyglądało to tak, jakby stawili się tam wszyscy warszawiacy. Szybko zrozumiałem, że tajność mobilizacji sprowadza się wyłącznie do braku publicznych obwieszczeń czy plakatów, które by o nich poinformowały. Powołano pod broń setki tysięcy mężczyzn. Tysiące cywilów pchało się do pociągów, a każdy niósł charakterystyczny wojskowy kuferek. Pośród tych ludzi były setki eleganckich, podnieconych oficerów rezerwy. Niektórzy z nich machali do siebie nawzajem. Rozejrzałem się w poszukiwaniu jakichś znajomych twarzy. Nie rozpoznawszy nikogo, zacząłem się przeciskać do pociągu. Panował ścisk w przedziałach. Ludzie tłoczyli się nawet w ubikacjach. Oficerowie rezerwy wydawali się pełni zapału, podniecenia, prawie rozradowani, pewni siebie. Z kolei wśród cywilów panowały nastroje nieco mniej entuzjastyczne. Zupełnie jakby wielu z nich nie odpowiadało takie wyrwanie z codziennych obowiązków i zajęć. Nawet, jak mi się zdawało, chwilowe. W trakcie tego przejazdu coraz bardziej zacząłem rozumieć powagę sytuacji. Nadal nie miałem najmniejszego pojęcia, jak blisko było do prawdziwej wojny. Jednak mogłem zrozumieć, że to nie rozrywkowa wycieczka, tylko faktyczna mobilizacja. Na każdej kolejnej stacji doczepiano nowe wagony z nowym tłumem, złożonym głównie z prowincjuszy. Każdy z nich sprawiał wrażenie przejętego, niepewnego siebie. Jeśli nawet nastroje się trochę uspokoiły, a na plan pierwszy przebiła się świadomość, że jest robota do wykonania, to nadal daleko nam było do przygnębienia. Z powodu długich postojów na każdej stacji, gdzie doczepiano wagony i dosiadali się nowi pasażerowie, jazda do Oświęcimia trwała prawie 2 razy dłużej niż normalnie. Kiedy dotarliśmy do tamtejszego obozu wojskowego, była już noc, a upał, ścisk i zmęczenie wywołane godzinami na nogach uspokoiły nieco początkowo entuzjastyczne nastroje. Na miejscu nie zastałem wszystkich oficerów ze swojej jednostki. 2 baterie artylerii konnej już wysłano na granicę. W obozie pozostała tylko 1 oraz bateria rezerwowa.
Urocze miejsce.
Dawne austriackie koszary. Zabawne, że teraz zamieszkują w nich oficerowie Wojska Polskiego. Ciekawe, co będzie tu później. Kozielewski Jan, podporucznik.
Pieczek, podporucznik. Wymęczony wczorajszą potańcówką, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt dzielić 4 metry kwadratowe z absolwentem
Uniwersytetu Lwowskiego i Szkoły Podchorążych Artylerii Konnej.
Fiu, fiu, Prymus!
A, najlepiej idzie mi jednak Foxtrot.
Nie uwierzysz, na jakim jublu wczoraj bawiłem. Wiem, że zazwyczaj patrzy się na takich, co się od razu zwierzają z pewnym dystansem, ale przecież mamy spędzić ze sobą, czy też obok siebie, te nieplanowane wakacje. Więc pozwól, proszę, że od razu przejdę do rozmów o rzeczach najważniejszych i najistotniejszych. Facetka ma na imię Maria. Ma kruczo-czarne włosy, czekoladowe oczy i wszystko tak, jak rzeźbiarz by pragnął widzieć. Rozumiesz?
Wszystko.
Wyobraź sobie, zdecydowała się zajść do mnie. No, znamy się już jakiś czas, więc nie pierwszyzna, ale wczoraj zaskoczyła mnie kolosalnie wręcz, że tak to ujmę. Gramolę się z nią, bo miał trochę w czubie, więc po tych swoich schodach, a tam patrzę, ty policjant. Mundurowy, to najpierw zobaczyłem, potem to, że mundur policyjny. Ona w śmiech. Aresztują nas za to, że się tobie spodobała, a nie tamtemu nadętemu bubkowi Stefanowi. I śmieje się ciągle w głos. No a ten policjant surowy. Myślałem, grubsza sprawa. Wziąłem kopertę, czytam. No i jestem tu. A Maria tam. Palisz?
Nie.
Będzie coś z tego?
Nie wiem. Brat mój, znacznie lepiej zorientowany, mówił, że sytuacja nie jest dramatyczna, ale poważna.
Mój ojciec z kolei twierdzi, że to tylko odpowiedź na nazistowską nerwówkę. Że Niemcy nie znowu tacy wcale silni, że Hitler zwyczajnie testuje, co mu wolno. Mój człowiek jest w ministerstwie, więc ma te wieści z pierwszej ręki. A twój brat gdzie zasłyszał swoje?
W policji, jest komendantem na Warszawę.
Chłopie, to ty z tych Kozielewskich, pierwsza partia, no noga, gadku! Co ci jeszcze mówił?
No, że Polska silna i gotowa, że tylko to Hitler zobaczy i odstąpi od granicy, że damy sobie radę sami, bez Francji i Anglii.
No niby tak, ale zawsze lepiej iść do tańca w dobrym towarzystwie, co nie?
Pietrzak stał się moim nieodłącznym kompanem. Tak jak ja przepadał za końmi i książkami. A to właśnie, wespół z jego niecodziennym zapałem do przytaczania anegdot, czyniło zeń idealnego towarzysza w czasie kilku następnych dni. Historyjki te, jak później odkryłem, konstruował na podstawie osobliwej receptury, na którą składało się ziarno prawdy przedstawianej z zabawną przesadą i przeplatanej oczywistymi zmyśleniami. Miałem okazję wysłuchać wielu takich historyjek w ładnym klubie oficerskim w Oświęcimiu. Zajęcia wojskowe i musztra były surowsze niż zazwyczaj, co wywoływało spore narzekania, lecz nie wyczerpywało nas aż tak, by psuć wolne chwile wieczorami. Pozostawało nawet tyle wolnego czasu, że Pietrzak i ja wypuszczaliśmy się na konne przejażdżki w piękne okolice pod wspaniałym, bezchmurnym niebem polskiego lata. Trudno wyjaśnić, dlaczego wieczorami w klubie oficerskim, jak gdyby pod wpływem niepisanej umowy, zazwyczaj omijaliśmy wszelkie tematy polityczne, które okazywały się zbyt drażliwe albo ważkie.
Janek! Jesteś? Co to? Która jest godzina?
Piąta, żyję! Zbieraj się!
Gdzie?
Za mną! Chodź za mną, musimy wyjść na zewnątrz!
Zaczęło się!
Ile ich jest?
Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jezu, nie wiem! Dziesiątki! Co robimy?
Do działka! Musimy się dostać do działka! Rozpocząć ostrzał!
Odwrót był konieczny. Nie rozumiesz, że zmiażdżyliby nas do reszty? Mamy bronić kraju, a nie głupio ginąć.
To rozumiem, nie pojmuję tylko, dlaczego miejscowi do nas strzelali. Nasi, rozumiesz? Nasi!
Nie ma co się nad tym teraz zastanawiać. Historia ich rozliczy. Musimy iść dalej, dotrzeć do Krakowa, tam czekać na rozkazy. Powołali nas do służby ojczyźni. To jest teraz najważniejsze.
Ilu nas zostało z całego pułku? Zobacz, rozejrzyj się. Najbardziej irytujące jest to, że idziemy już któryś dzień i znikąd żadnej informacji. Co z Warszawą, co z Gdańskiem, czy Poznań też zaatakowali, w końcu co w Krakowie?
Dlaczego się zatrzymujemy? Chodź, podejdziemy bliżej.
Czołgi. Rosjanie. To Rosjanie.
Soldaty!
Żołnierze, przybyliśmy do was jako wyzwoliciele. Nie jesteśmy waszymi wrogami. Mamy jednego wspólnego wroga, jakim są faszystowskie Niemcy. Nie bójcie się. My, Słowianie, jak wy. Niech przyjdzie do mnie jeden z waszych oficerów. Bez broni. Niech podniesie ręce do góry i tu przyjdzie. No, na co tam jeszcze czekacie? Za plecami macie ciała swoich współtowarzyszy broni i kolejne niemieckie dywizje, a przed sobą macie nas. Niech przyjdzie oficer najwyższy rangą. Ustalimy dalsze działania.
Ja pójdę.
Kapitanie.
Dziękuję, panie podporuczniku. Ja pójdę.
Muszę wam zakomunikować, że wojska radzieckie weszły do Polski w celu walki z niemieckim okupantem. Nie ma już Polski. Nie istnieje władza cywilna ani wojskowa. Zostaje nam przyłączyć się do żołnierzy radzieckich. Komendant Płaskow proponuje, niezwłoczne przyłączenie się do jego oddziału po uprzednim złożeniu broni pod tą szopą, którą widzicie po swojej lewej stronie. To jest mój rozkaz, któremu proszę się podporządkować. Niech żyje Polska! Niech żyje Związek Radziecki!
Kapitanie!
Nie ma co dyskutować, chłopcy. Rozwiązanie przyjdzie później. Teraz nie mamy wyboru.
To jest czwarty rozbiór Polski. Kapitanie, czy pan to pojmuje? To jest czwarty rozbiór Rzeczypospolitej. Ludzie! To jest czwarty rozbiór Rzeczypospolitej! Ludzie! Zrozumiecie? Ludzie! Czwarty rozbiór Polski, no! Słuchajcie mnie! Hej.
Kapralu, nie!
Panowie, pochowajcie pana kaprala. A resztę bardzo proszę o złożenie broni.
Gdy ostatni karabin i bagnet legły ciężko na gigantycznym już teraz stosie, z zaskoczeniem ujrzeliśmy dwa plutony sowieckich żołnierzy, którzy wyskoczyli z ciężarówek i pobiegli obydwoma poboczami szosy w szyku bojowym z wymierzonymi w nas lufami lekkiej broni maszynowej. Pod oddział czołgów, znajdujących się teraz tuż przed nami, uruchomił silniki i sprawnie zjechał z szosy, sunąc poboczem, zajął pozycję za nami z lufami wszystkich dział i karabinów maszynowych wymierzonych w naszą stronę. Wieże czołgów obróciły się i również wycelowały w nas. Byliśmy jeńcami Armii Czerwonej. Nawet nie miałem okazji powalczyć z Niemcami. Spragniony usiłowałem zmusić zaschnięte gardło do przełykania śliny i wspominałem schłodzone wino serwowane na balu w portugalskim poselstwie, a potem muzykę, przyjacielski, wesoły nastrój i piękną pannę de Mendes. Jakże wszystko zmieniło się w trakcie 20 dni. Listopad 1939 roku. Obóz jeniecki polskich oficerów w Starobielsku na terenie Związku Radzieckiego.
Jasiu, chyba znalazłem jednak sposób.
Paweł, jakikolwiek sposób nie znajdziesz, nie mamy najmniejszych szans, żeby się stąd wydostać. Do najbliższej stacji kolejowej jest kilka, jak nie kilkanaście kilometrów. Dookoła nas tylko las, nie mówimy po rosyjsku, a do tego jesteśmy w polskich mundurach.
Guzik, nic nie wiesz.
A jak myślisz? Dlaczego pilnuje nas tylko kilkunastu czerwonoarmistów?
Posłuchaj, Ruscy mówią między sobą, że szykuje się wymiana jeńców wojennych. Szwaby za Ukraińców i Białorusinów. To zapis jednego z punktów paktu Ribbentrop-Mołotow. Słyszysz? Rosjanie zobowiązani są do wydania wszystkich Polaków niemieckiego pochodzenia i tych, którzy urodzili się na terenach wcielonych do Rzeszy, które Szwaby uważają za swoje, starogermańskie. No ty jesteś z Łodzi, masz na to papiery?
No, mam metrykę i książeczkę wojskową. A ty?
Książeczkę wojskową musisz zniszczyć, pokażesz tylko metrykę. A ja coś wykombinuję potem, bo nieszczęśliwie dla tej sytuacji nie urodziłem się na ziemiach premiowanych wymianą jeńców. Pierwsza rzecz, to musisz pozbyć się munduru. Wymienić z jakimś szeregowym, który nie może wrócić. To są dzielni chłopacy, na pewno któryś się zgodzi. Każ mu zerwać pagony, a potem się wymyśli, jak i gdzie je stracił. A jego wszyscy koledzy zaświadczą, że on szeregowy.
Dobra.
Potem pójdziesz do komendanta obozu i bezczelnie zażądasz powrotu do ojczyzny, przedstawiając mu metrykę i powołując się na ustalenia na wyższym szczeblu. Obserwuj go przy tym pilnie. Patrz na wszystkie jego reakcje, bo mam wrażenie, że z tym prostakiem można wszystko załatwić, byle pewnie i z butą. Potem mi opowiesz. Ja coś wymyślę. Przecież mogłem dokumenty stracić w podróży. Z moją fantazją może się uda go przekonać do tych bredni. Warto zaryzykować, póki jeszcze można.
No co?
Mienia zawód Jan.
Nazywam się Jan Kozielewski, jestem polskim żołnierzem, szeregowcem. Urodziłem się na terenach niemieckich.
W Łodzi. Pa,
na mocy zapisu paktu podpisanego przez naszego ministra spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa i waszego ministra spraw zagranicznych towarzysza Wiaczesława Mołotowa, kategorycznie żądam odesłania mnie do III Rzeszy, do domu. Macie jakieś papiery na wasze pochodzenie? Metrykę urodzenia tylko. Książeczka wojskowa. Straciłem w trakcie ewakuacji. Pokażcie.
No da.
No tak, zanotuję. Coś jeszcze?
Nie,
to wszystko. No to co tu jeszcze stoicie? Raus, jak to u was mówią.
Myślę, że sprawa jest dosyć prosta. Szczególnie nie był mną zainteresowany.
Widzisz, mówiłem. Teraz sytuacja wydaje się oczywista.
No pokombinuj jednak z którymś z chłopaków. Jakiś papier musisz mieć. Ja swój musiałem zostawić, ale może któryś może się tam zakraść i wybrać kilka szuflady. Tylko ostrożnie i rozsądnie z ilością.
Tak zrobimy. Kiedy masz ruszać?
Rano.
Wspaniale.
Poczekam na ciebie kilka dni.
Jasiu, teraz bez brawury. Teraz już pragmatycznie podejść do tematu. Masz drogę otwartą, korzystaj, bo jutro możesz już tej szansy nie mieć.
No tak.
My sobie poradzimy. Skacz z pociągu, jak będziecie już w Polsce i wracaj do naszych. Spotkamy się w Warszawie.
Dziękuję ci. Nawet nie wiesz, jak ci jestem wdzięczny.
Nie wariuj. Przekażesz wiadomość pannie Marii Makowskiej. Stalowa 8. Powiesz jej, że mam się dobrze i że wrócę. Powiesz jej, że bardzo za nią tęsknię i że już myślę o kolejnej wyprawie po warszawskich lokalach. Niech mu tylko się wyśpi dobrze, bo mamy wiele do nadrobienia. Niech przekaże pozdrowienia moim rodzicom i powie, że wszystko u mnie dobrze. Że traktują nas jako tako, ale że idzie przeżyć. Zapamiętasz?
Tak.
Powtórz.
Przekażesz wiadomość pannie Marii Makowskiej, Stalowa 8. Powiesz jej, że mam się dobrze i że wrócę. Powiesz jej, że bardzo za nią tęsknię i że już myślę o kolejnej wyprawie po warszawskich lokalach. Niech no tylko wyśpi się dobrze, bo mamy wiele do nadrobienia.
Następnego poranka wyruszyłem w drogę, którą przejechałem w odwrotnym kierunku 6 tygodni wcześniej, w transporcie 2000 żołnierzy odesłanych Niemcom w zamian za zbliżoną liczbę Ukraińców i Białorusinów. Oficerowie Wojska Polskiego, policji, szeregowi żołnierze, profesorowie i wybitni intelektualiści, a także zwykła ludność cywilna, naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów, zostali rozstrzelani w Lasach Katyńskich wiosną 1940 roku. Zginęło wówczas ponad 21 tysięcy ludzi.